Pokaż mi Boże miłosierdzie. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ewangelia życia jest Ewangelią miłosierdzia, przypomniał Benedykt XVI uczestnikom Kongresu o następstwach aborcji i rozwodu. Podczas spotkania z papieską radą do spraw rodziny wskazał, że dziadkowie mogą pomóc przełamać kryzys wartości. Rozpoczniemy od watykańskich aktualności. Następnie nową szatę graficzną tygodnika Gość Niedzielny zaprezentuje jego redaktor naczelny ksiądz Marek Gancarczyk. Na zakończenie przybliżymy islam w Ameryce i powiemy, kim są tamtejsi muzułmanie. 5 kwietnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Dziadkowie są skarbem, którego nie możemy pozbawiać młodych pokoleń, zwłaszcza kiedy dają oni świadectwo wiary. Przypomniał o tym Ojciec Święty, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Nawiązał do jej tematu, którym było świadectwo i obecność dziadków w rodzinie. Zaznaczył, że Kościół zawsze poświęcał dziadkom szczególną uwagę. Uznaje, że stanowią oni ogromne bogactwo w aspekcie ludzkim i społecznym, a także religijnym i duchowym. W przeszłości pełnili w rodzinie ważną rolę, dając żywe świadectwo. Dziś często są odsuwani na margines, odczuwani jako ciężar. Również im zagraża kultura śmierci, posuwające się aż do eutanazji.
Na starość z jej problemami zawsze należy patrzeć w świetle prawdy o człowieku, rodzinie i wspólnocie, podkreślił papież. Trzeba stanowczo przeciwdziałać dehumanizacji społeczeństwa. Parafie i diecezje starają się wyjść naprzeciw dzisiejszym potrzebom ludzi w podeszłym wieku. Benedykt XVI wskazał na konieczność obrony przed mentalnością indywidualistyczną, która stanowi zagrożenie nie tylko dla osób starszych, ale dla wszystkich. Skoro dziadkowie są cennym zasobem, należy to lepiej dowartościować.
Niech dziadkowie znowu będą żywo obecni w rodzinie, kościele i społeczeństwie. Gdy chodzi o rodzinę, niech nadal dają świadectwo jedności oraz wartościom, których podstawa to wierność i jedyna miłość rodząca wiarę i radość życia. Tak zwane nowe modele rodziny i szerzący się relatywizm osłabiły te podstawowe wartości komórki rodzinnej. Bolączki naszego społeczeństwa, jak słusznie zauważyliście podczas swoich obrad, pilnie potrzebują środków zaradczych. Czy wobec kryzysu rodziny nie można by wyjść właśnie od obecności i świadectwa tych, których jako dziadków cechuje większa trwałość wartości i zamierzeń? Nie można bowiem planować na przyszłość, nie odwołując się do przeszłości, bogatej w znamienne doświadczenie oraz punkty odniesienia duchowe i moralne.
Oliwa na rany, odpowiedź na bolesne następstwa aborcji i rozwodu. Kongres pod takim tytułem, nawiązującym do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, zorganizował na Uniwersytecie Laterańskim Papieski Instytut Jana Pawła II do spraw studiów nad małżeństwem i rodziną. Przyjmując jego uczestników, Benedykt XVI zauważył, że debaty o aborcji czy rozwodzie są często czysto ideologiczne, pomijając ludzkie problemy i cierpienia. Jedynie postawa miłości miłosiernej może tu przynieść rzeczywistą pomoc. Kościół jednoznacznie osądza aborcję i rozwód jako ciężkie winy moralne, godzące też w dobro niewinnych dzieci. Jednak wzorem Chrystusa zwraca zawsze uwagę na konkretne osoby, tak na ofiary grzechu, jak i na chcących się z niego podnieść grzeszników. Osobom tym trzeba głosić Boże miłosierdzie. Uczył nas tego Jan Paweł II. A partire da questa
misericordia. Wychodząc od tego miłosierdzia, Kościół żywi niezłomne zaufanie do człowieka i jego zdolności podniesienia się z upadku. Wie, że z pomocą łaski ludzka wolność zdolna jest do ostatecznego, wiernego daru z siebie, który umożliwia mężczyźnie i kobiecie nierozerwalne małżeństwo. Wie, że ludzka wolność nawet w najtrudniejszych warunkach zdolna jest do nadzwyczajnego poświęcenia i solidarności, by przyjąć życie nowej ludzkiej istoty. W ten sposób można zobaczyć, że nie, które wygłasza Kościół w swoich wskazaniach moralnych i na których zatrzymuje się nieraz jednostronnie uwaga opinii publicznej, w rzeczywistości są wielkimi tak dla godności osoby ludzkiej, jej życia i zdolności kochania.
Benedykt XVI wskazał na cierpienia dzieci rodziców rozwiedzionych i konieczność niesienia im pomocy. Przypomniał szkody, jakie wskutek przerwania ciąży ponosi kobieta, która się go dopuszcza, i samo społeczeństwo, w którym szerzy się materialistyczna mentalność pogardy dla życia. Przytoczył też apel, jaki w encyklice Evangelium Vitae jego poprzednik skierował do kobiet splamionych tą winą. Nie ulegajcie zniechęceniu i nie traćcie nadziei. Starajcie się raczej zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować je w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się, jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście, na pokutę.
Gościem magazynu jest redaktor naczelny Gościa Niedzielnego, ksiądz Marek Gancarczyk. O nowej szacie graficznej tygodnika rozmawia z nim Łukasz Tura.
To nie wygląda na zwykły lifting. To raczej chyba przemiana.
Rzeczywiście pierwszy numer kwietniowy Gościa Niedzielnego wygląda inaczej, jakby ubrał się w nowe szaty. Cieszę się, jeżeli pan mówi, że to nie jest tylko lifting, ale że przemiana. Rzeczywiście sporo w Gościu Niedzielnym się zmieniło. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku.
Te rzeczy, które od razu rzucą się w oczy, to oczywiście zmieniona czcionka, zmieniony układ tego Gościa Niedzielnego.
Z takich najbardziej oczywistych zmian to jest ta, że wreszcie program telewizyjny, który był w integralnej części wydania Gościa Niedzielnego, będzie w dodatku, który będzie można wyjąć z Gościa Niedzielnego i nie będzie przeszkadzał. Czytelnicy domagali się tego od dawna, no i wreszcie mogliśmy uczynić zadość tym oczekiwaniom.
Powiedzmy także od razu, że ten program telewizyjny na cały tydzień to jest, nie waham się tego użyć, to jest koń trojański, którym w świat podporządkowany ramówce programowej stacji telewizyjnych chcecie jako redakcja wprowadzić treści naprawdę istotne.
Nawet ten nasz program nie nazywa się programem telewizyjnym, tylko nazywa się programem na tydzień. I oprócz programów telewizyjnych, tych głównych stacji telewizyjnych, jest również inny program na tydzień, w moim przekonaniu o wiele ważniejszy, czyli program wyznaczany przez liturgię słowa każdego dnia. To, co do tej pory w Gościu Niedzielnym znajdowało się z przodu numeru, takie krótkie fragmenty liturgii słowa z każdego dnia, plus krótki komentarz, tym razem znajdzie się w tym dodatku program na tydzień, też z krótkim komentarzem. W moim przekonaniu to jest tak, że codziennie to sięga się właśnie po program. I mam taką cichą nadzieję, że jeżeli ktoś sięgnie wieczorem po program telewizyjny, no to też jego wzrok padnie na te krótkie fragmenty Słowa Bożego wyznaczonego na dany dzień, a potem już krótka refleksja czy też modlitwa. Myślę, to jest krótka właśnie droga.
Ponieważ to jest program na tydzień w katolickim tygodniku, więc i on jest otwarty tym, czym otwiera się tydzień dla katolika, a więc niedzielą, a konkretnie fragmentem z Ewangelii Niedzielnej.
Tak, od jakiegoś czasu zauważyłem, że taka jest tendencja w naszej kulturze, by uważać, że niedziela to jest ostatni dzień tygodnia, a wszystko zaczyna się od poniedziałku, gdy w tradycji chrześcijańskiej niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Zresztą również i kalendarze, które my przygotowujemy, to zaczynają się te kalendaria od niedzieli, a nie od poniedziałku. I rzeczywiście nasz program na tydzień też zaczyna się od niedzieli i zaczyna się również od fragmentu Słowa Bożego przypadającego na niedzielę. Bardzo mi zależało na tym, żeby na okładce tego naszego programu na tydzień nie znalazła się jakaś gwiazdka wątpliwej jakości, ale coś wartościowego. Jak czytelnicy przyjmą ten program, zobaczymy. Ja mam póki co nadzieję, że dobrze.
Wśród tych nowych tekstów, a właściwie nowych działów, które odnajdziemy, są dwa, które wcześniej nie były aż tak wydzielone.
Już od dłuższego czasu mi zależało na tym, żebyśmy potrafili redagować taki wydzielony dział pod nazwą nauka i gospodarka. Sądzę, że w tej chwili ciągle będzie tej nauki więcej niż gospodarki, ale zarówno jedna, jak i druga dziedzina przez czytelników jest, mam takie przekonanie, bardzo chętnie czytana.
Kiedy otworzy się najnowszy numer Gościa, to z pewnością rzuci się w oczy dział. On teraz nazywa się Fakty i Opinie i jest takim, można powiedzieć, resume z tygodnia, tym wszystkim, co wcześniej w Gościu Niedzielnym było ukryte pod hasłem z Kościoła, ze świata, z Watykanu.
Tak, rzeczywiście, z tym, że chcemy, by te wszystkie krótkie informacje, które są przedstawiane w tej pierwszej części Gościa, miały jeszcze bardziej taki charakter w którym wyrażamy jakieś opinie, oceniamy pewne wydarzenia, ponieważ no, to, co się dzieje, to czytelnicy z innych mediów wiedzą, a my chcieliśmy nadać temu taki bardziej charakter wyrażania naszych opinii, chociażby tam komentarz księdza Artura w nowej rubryce, która się nazywa Nasza Wiara.pl, kiedy on komentuje wydarzenia związane z trenerem piłkarskim Dariuszem W. Jak to się mówi modnie, choć wszyscy wiedzą, o kogo chodzi.
Komentarze i miejsca na własną opinię w tym najnowszym numerze gościa jest dużo. Pojawia się także osoba, która będzie odpowiadała na listy. Zwykle te listy były drukowane na początku. Teraz jest tak, że no będzie ktoś, kto w imieniu redakcji będzie starał się przynajmniej na niektóre odpowiedzieć.
Powstała, to jest rzeczywiście zupełnie nowa rubryka. Pani Iza Paszkowska będzie odpowiadała na listy, których, jak sądzę, będzie bardzo, bardzo wiele. Listy rodziców z zapytaniem o wychowanie dzieci. Pani Iza od wielu lat do tej pory odpowiadała na listy dzieci w Małym Goście Niedzielnym. Teraz jakby jej front działania się zmieni sama. Jest nauczycielką języka polskiego, matką czwórki dzieci, dorosłych już, więc pod względem wychowania swoich dzieci przeszła wiele i sądzę, że jej porady pomogą niejednej mamie czy ojcu, by mądrzej ze swoimi dziećmi się obchodzić.
Skąd w ogóle pomysł, żeby dokonać takiej przemiany?
Zawsze jest tak, że kiedy się stoi w miejscu, to się cofa i trzeba te kroki do przodu robić. Ja się bardzo z tego cieszę, że nam się udało do tego doprowadzić. Ocena pozostaje w rękach czy w oczach czytelników.
Te zmiany, o których tutaj mówimy, one mogą się naszym słuchaczom skojarzyć z tym poziomem, jaki wyznaczyły, jeśli chodzi o zewnętrzną oprawę, tygodniki, ogólnie rzecz biorąc, powiedzmy, świeckie.
Myślę, że od strony graficznej, tak jakoś w mojej ocenie był elegancki, teraz będzie jeszcze bardziej elegancki, naprawdę ładny. A co do tego, że jesteśmy tygodnikiem katolickim, to jest to bardzo szczęśliwa okoliczność. Jak wielokrotnie już powtarzałem, w świecie mediów trzeba być oryginalnym. No, nasza oryginalność polega na tym, że jesteśmy tygodnikiem katolickim. Pozostałe muszą walczyć o tę oryginalność innymi sposobami. My w ogóle nie musimy o to walczyć, wymyślać. My to po prostu mamy. I próba patrzenia na świat poprzez wartości chrześcijańskie, te, którymi żyjemy, którymi wyznajemy, jest dla dziennikarzy bardzo wygodna. Ja nie uważam, by to było dla nas jakieś obciążenie.
Czyli wizualnie będzie przypominał tygodnik świecki, a treściowo jak brzytwa. Słowo Boże jest jak miecz.
Tak, i nie chcemy do tego rezygnować. Chcemy eksponować Słowo Boże. To nie może być tak, że Słowo Boże jest ważne tylko w kościele na kazaniu czy w czasie liturgii słowa. Ono albo w to wierzymy, albo nie. Ja w to wierzę, że ona naprawdę pokazuje drogi w każdym momencie i w każdej okoliczności i czegokolwiek by sprawa nie dotyczyła. Czy mówimy o gospodarce, nauce, czy o wychowaniu dzieci, wszędzie tam Słowo Boże ma coś do powiedzenia. Co ja mówię? Coś. No, ma najwięcej do powiedzenia.
Z księdzem Markiem Gancarczykiem rozmawiał Łukasz Tura.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Islam w Ameryce. Kim są amerykańscy muzułmanie? Trudno jednoznacznie wskazać początki islamu w Ameryce. Przyjmuje się powszechnie, że wśród kupców i osadników, którzy od czasów Kolumba podróżowali do Nowego Świata, byli także muzułmanie. Przede wszystkim należeli do nich ci wyznawcy islamu, którzy w wyniku rekonkwisty ukrywali swą wiarę i w obawie przed prześladowaniami emigrowali do nowo powstałych hiszpańskich i portugalskich kolonii w obu częściach Ameryki. Muzułmanami byli także afrykańscy niewolnicy, głównie z Senegalu, Gambii, południowej Sahary i Górnego Nigru, których wywieziono do Ameryki między XVI a XIX stuleciem. Szacuje się, że stanowili oni około 20% ogólnej liczby niewolników. Do kolejnej grupy należeli muzułmanie z Półwyspu Indyjskiego, których sprowadzono między 1835 a 1917 rokiem po zniesieniu niewolnictwa w poszczególnych regionach obu Ameryk. Wolni muzułmanie zaczęli przybywać do Ameryki pod koniec XIX wieku. Byli to przede wszystkim Arabowie z tzw. Wielkiej Syrii, Jordanii i Libanu. Druga fala emigracji miała miejsce w okresie międzywojennym. Tworzyli ją głównie Palestyńczycy, którzy utracili swą ojczyznę w wyniku powstania Izraela w 1948 roku. W tej grupie znalazły się też muzułmańskie elity. Trzecia fala emigracji rozpoczęła się po II wojnie światowej i charakteryzowała się tym, że muzułmanie przybywali zza ocean nie tylko w poszukiwaniu pracy, lecz przede wszystkim w celu zdobycia wykształcenia. Znaczna ich część wróciła potem do ojczyzny. Ci, którzy pozostali, próbowali zasymilować się z amerykańskim społeczeństwem do tego stopnia, że środowiska ortodoksyjne nazywały ich muzułmanami świątecznymi, Eid Muslims. Między innymi dlatego, że pojawiali się na modlitwach w meczecie jedynie okazyjnie, głównie podczas dwóch największych świąt muzułmańskich, święta ofiary i święta łamania postu. Na uwagę zasługuje fakt, że to właśnie ta grupa zaangażowała się najbardziej w organizowanie muzułmańskich ośrodków i stowarzyszeń o charakterze społeczno-kulturalnym. Czwarta fala imigracji, głównie do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej i Kanady, rozpoczęła się w połowie lat 60. XX wieku i trwa do dziś. Generalnie uważa się, że około 2/3 współczesnych muzułmanów w Ameryce stanowią migranci lub ich potomkowie, głównie z krajów arabskich i Pakistanu. Pozostałą część tworzą afroamerykańscy i biali konwertyci. W opinii amerykańskich islamologów członkowie ostatniej fali imigracyjnej wykazują najmniejsze zainteresowanie procesami integracyjnymi i asymilacyjnymi, odrzucając zachodni styl życia. Uważa się, że ta grupa jest najbardziej zaangażowana w procesy rewitalizacji islamu. Przejawia się to głównie przez propagowanie islamskiej misji, zakładanie instytucji i struktur muzułmańskich oraz w zakrojonej na szeroką skalę działalności wydawniczej, budowanie meczetów, a nawet w rozwoju instytucji finansowych. Od drugiej połowy XX wieku obserwuje się także wzrost aktywności środowisk muzułmańskich w polityce. Najwięcej muzułmanów i ich organizacji znajduje się w Ameryce Północnej, ale muzułmanie są obecni na obu kontynentach. Małe, ale dobrze zorganizowane wspólnoty muzułmańskie znajdują się także na Karaibach, Meksyku, w Brazylii, Argentynie, Kolumbii i Wenezueli. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych żyje od 5 do 12 milionów muzułmanów, skupionych głównie w Bostonie, Nowym Jorku, Detroit, Chicago i Los Angeles. Podobnie jak na całym świecie są oni podzieleni, a większość wśród nich stanowią sunnici. Istnieją liczne organizacje islamskie, które reprezentują amerykańskich muzułmanów. Do jednej z najważniejszych należy Islamskie Stowarzyszenie Ameryki Północnej, której siedziba znajduje się w Indianapolis. Wśród ludności murzyńskiej natomiast najaktywniejsze jest ugrupowanie określane mianem czarnych muzułmanów – Black Muslims. Organizacja ta powstała w 1930 roku pod nazwą Lud Islamu – The Nation of Islam i propaguje hasła powrotu murzynów amerykańskich do ich afrykańskich źródeł. Czarni muzułmanie podkreślają wyższość czarnej rasy nad białą i reprezentują tendencje separatystyczne. Mimo zróżnicowań i napięć o charakterze etnicznym, żywe jest wśród amerykańskich muzułmanów przekonanie o przynależności do powszechnie uznawanej wspólnoty muzułmańskiej, tak zwanej ummy.
Rubryką Wobec Islamu w opracowaniu ojca Adama Wąsa kończymy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.